Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl. To jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z rozmaitymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, humanizmu oraz empiryzmu. Podcast ten mogę prowadzić dzięki wsparciu moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Szczególne podziękowania dla Marcina Stana, który jest bardzo hojnym patronem już od długiego czasu. Jeżeli ktoś z Państwa chce dołączyć do moich patronów, to zapraszam na patronite.pl. Łamane na to tylko teoria. Zapraszam również do zapisania się na newsletter na stronie totylkoteoria.pl, do dodania strony do zakładek, jako że dobrze jest obserwować różne ulubione strony z mediów społecznościowych, gdzie też zapraszam, ale znacznie lepsza i taka bardziej higieniczna wersja, cyfrowo-higieniczna, to po prostu decydowanie samodzielnie, co się obserwuje, na co się wchodzi. I ja osobiście też coś takiego praktykuję, że przede wszystkim korzystam z wybranych przez Ciebie zakładek w przeglądarce i zaglądania na strony, które są dla mnie najbardziej interesujące. Zachęcam również do obserwowania mojego podcastu na platformach podcastowych, takich jak Spotify i inne, do wystawiania ocen, dawania łapek w górę, na przykład jeżeli Państwo słuchają na YouTubie, do dawania polubień, komentarzy i tak dalej, bo to wszystko te nieszczęsne algorytmy napędza i sprawia, że podcast jest, że więcej osób go wysłucha. A przechodząc już konkretnie do tematu odcinka, to będę rozmawiał z Mileną Karlińską-Nachrebecką, która jest psychologiem, psychoterapeutą, wykładowcą psychoterapii, superwizorem, prezesem Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej, o zaburzeniu osobowości borderline, inaczej zwanym granicznym zaburzeniem osobowości, ponieważ jest to zaburzenie, którego jednym z objawów jest grożenie samobójstwem czy też popełnienie prób samobójczych, to myślę, że zasadnym jest ostrzeżenie, że w podcaście tym pojawi się temat samobójstw i wobec tego niekoniecznie nadaje się on do słuchania na przykład w obecności dzieci. Jeszcze jedna ważna uwaga jest taka, że ponieważ z Mileną Karlińską-Nachrebecką rozmawiałem niespełna 3 godziny, to odcinek ten podzieliłem na dwie części. Ten, którego teraz Państwo słuchają, jest pierwszą częścią, druga zostanie opublikowana za jakiś czas. Proszę wypatrywać na totylkoteoria.pl albo na Spotify czy na YouTube pod nazwą Teoretico. A teraz zapraszam już na właściwą część tego odcinka, czyli na rozmowę z Mileną. Dzień dobry, moim gościem jest dzisiaj Milena Karlińska-Nachrebecka, która jest psychoterapeutą, superwizorem, nauczycielem psychoterapii i prezesem Polskiej Federacji Psychoterapii. Witam Cię, cześć.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie do programu. Witam Państwa.
Będziemy rozmawiać o zaburzeniu osobowości borderline, zwanym też granicznym zaburzeniem osobowości. I moje pierwsze pytanie do Ciebie jest takie, jaka jest różnica pomiędzy zaburzeniem osobowości borderline jako jednostką kliniczną, a strukturą osobowości borderline, bo są to dwa zupełnie różne zjawiska, powiązane ze sobą oczywiście, ale jest to jednak coś innego, a często ludziom się to myli, jeżeli nie są tak jakoś głębiej zaznajomieni z tematem, a myślę, że to jest takie dosyć podstawowe rozróżnienie.
To można by tak przez analogię powiedzieć, że struktura osobowości to jest coś z kategorii, powiedzmy, podziału na drzewa, krzewy, rośliny zielone. A z kolei typ zaburzenia osobowości to tak jakbyśmy podzielili drzewa na dęby, graby, lipy, klony czy wierzby. Mam nadzieję, że ta metafora jest jakoś czytelna, czyli mamy różne zaburzenia osobowości, a jeśli chodzi o poziom struktury osobowości, to w tym mogą być mieścić się różnorodne zaburzenia osobowości, czyli na przykład zaburzenie osobowości borderline może być na niższym poziomie i na wyższym poziomie integracji. I czyli to opisuje poziom struktury osobowości.
Czyli struktura osobowości to jest jakby taki zestaw cech związanych z funkcjonowaniem i integracją osobowości, które może się objawiać i w zaburzeniu osobowości typu borderline i w innych zaburzeniach osobowości, takim jak narcystyczne, histrioniczne, schizotypowe, unikowe i tak dalej. Natomiast i to jest to rozróżnienie, czyli mamy strukturę osobowości, która jest może być typowa dla różnych zaburzeń i samo zaburzenie borderline jako konkretna jednostka kliniczna.
Dokładnie tak, jak mówisz.
A czy samo zaburzenie borderline jest zawsze na strukturze borderline, czy może być tak, że jest zaburzenie borderline, ale na strukturze neurotycznej?
Nie, jeżeli mamy zaburzenie osobowości, to z definicji mamy do czynienia z niskim poziomem funkcjonowania. Więc, ale możemy, jeśli chodzi o osobowość, mówić o rysach osobowości, o zaburzeniu osobowości i o stylu osobowości. Więc to będzie jakby ten sam klimat i ten sam smak, ale w przypadku zaburzenia osobowości to będzie już patologiczne, będzie prowadziło do braku przystosowania, do niskiego poziomu funkcjonowania, na przykład w pracy, w związkach intymnych, w relacjach społecznych, a styl osobowości mieści się w spektrum zdrowia. Każdy musi być jakiś, nie ma ludzi nijakich, więc dlatego wtedy nie nazywa się tych osób borderline, ale rozumiemy, że mają podobną dynamikę, która jednak jest elastyczna, a nie sztywna, jak w przypadku zaburzeń osobowości.
No dobrze, czyli w zasadzie zaburzenie osobowości borderline zawsze istnieje na strukturze osobowości borderline. Jakie są na początku, jakie są cechy tej zaburzonej struktury? Czyli jak mówimy o strukturze borderline, co jest dla niej typowego w porównaniu do tej struktury neurotycznej, która jest jakby bardziej zdrowa, i do tej struktury psychotycznej, która jest jeszcze bardziej patologiczna?
Jeśli chodzi o poziom struktury borderline, to mamy trzy wyznaczniki, czy w ogóle poziom struktury osobowości. Pierwszy wyznacznik to jest obecność lub brak obecności testowania rzeczywistości. Ten termin określa, na ile my jesteśmy wolni od psychozy, a na ile mamy psychozę, czyli na ile odróżniamy, czy to, co się pojawia w mojej percepcji i w moim umyśle, to jest wytwór mojego umysłu, czy to pochodzi z zewnątrz, czy ten bodziec jest rzeczywiście skutkiem tego, co się dzieje dookoła mnie, na przykład to, co słyszę, czy też to jest w mojej głowie, moje myśli. Jeżeli nie odróżniam produkcji mojego umysłu od tego, co
Rzeczywistego
dochodzi do
świata
mnie
empirycznego.
z otoczenia, to mówimy, że tracę testowanie rzeczywistości. Inaczej mówiąc, jest to wyznacznik psychozy. Więc w strukturze borderline to testowanie rzeczywistości jest, chociaż ono jest słabsze niż u osób neurotycznych i momentami w zaburzeniu osobowości borderline, czyli BPD stricte, tam miewamy do czynienia z przelotnymi psychozami, możemy mieć do czynienia. Więc po pierwsze mamy jednak kontakt z rzeczywistością, po drugie charakterystyczny zestaw mechanizmów obronnych, które dana osoba najczęściej stosuje, ponieważ wszyscy stosujemy mechanizmy obronne. I te mechanizmy obronne, one są z wyższego porządku i z niższego porządku. Te z niższego porządku, nazywane synonimicznie psychotycznymi, prymitywnymi lub narcystycznymi, są znamienne i dla osobowości na poziomie psychotycznym, i dla poziomu struktury osobowości borderline. One się różnią od mechanizmów neurotycznych i te mechanizmy obronne w zaburzeniu czy w strukturze borderline, one głównie są oparte na rozszczepieniu, czyli my w głowie dzielimy na przykład obraz innych osób na dobrych i złe, na osoby dobre i złe. Sami się przeżywamy jako dobrych i złych. To jest rozszczepienie. Ale współwystępują czy inne mechanizmy, które tutaj są obecne, to takie pary: idealizacja i dewaluacja innych osób i siebie. Maniakalne obrony przed depresją. Czyli kiedy no one są na przykład obecne w manii, ale nie tylko. Zaprzeczenie. Kiedy patrzymy na coś, co jest, i mówimy, tego nie ma. Nieprawda, że mój tata zginął w Himalajach. Tego nie ma. To jest zaprzeczenie. Projekcja psychotyczna. Ona też jest, projekcja bywa neurotyczna, ale bywa psychotyczna, jest cięższa. Identyfikacja projekcyjna, bardzo znamienna dla struktury borderline, bardzo interesujący mechanizm obronny, kiedy osoba używająca w cudzysłowie tego mechanizmu tak sobie radzi z tymi aspektami siebie, których nie akceptuje, których nie chce, że subtelnymi manipulacjami wzbudza analogiczne przeżycie w drugiej osobie, na przykład w psychoterapeucie, w członku rodziny, także tamta osoba zaczyna faktycznie przeżywać to i zaczyna się zachowywać stosownie do tego przeżycia, wówczas osoba stosująca mechanizm identyfikacji projekcyjnej widzi ten, to się nawet tak nazywa, wyewakuowany obraz siebie czy aspekt siebie w drugim człowieku i już czuje się wolna od niego, a w tamtym drugim człowieku może ten swój wyrzucony, ewakuowany aspekt na przykład prześladować. Albo
niesamowite zjawisko, a ten trzeci atrybut związany z oceną, czy jest to struktura borderline psychotyczna, czy neurotyczna, to jaki to jest, bo mechanizmy obronne mamy.
Tak, ten pierwszy. Trzecim aspektem jest integracja osobowości, czy versus rozmycie osobowości. Inaczej mówiąc, może tożsamości. Tutaj nieprawidłowo powiedziałam. Chodzi o rozmycie tożsamości, czyli to, na ile my mamy takie spójne poczucie, kim jestem. W strukturze borderline i w zaburzeniu borderline to jest deficytowe. Ja nie wiem, kim jestem. Ja nie umiem powiedzieć, do czego zmierzam, do czego dążę, co jest dla mnie ważne. To jest płynne, zmienia się. Nie, jest mi trudno artykułować, na przykład to jest bardzo charakterystyczne na konsultacjach psychoterapeutycznych, że gdy zadajemy takie bardzo często używane pytanie, co by się musiało zdarzyć w terapii, żebyś czuł, że ona ci pomogła, albo co cię tu, na co masz nadzieję przychodząc tutaj, to osoba neurotyczna odpowiada na to bez trudu. Natomiast osoba borderline w ogóle nie umie sobie poradzić z tym pytaniem. Nie jest w stanie na to odpowiedzieć. I wielu terapeutów, którzy nie mają takiego klinicznego obycia, no to nie rozumie, że jest to pochodna deficytów osobowości, a nie jakaś zła wola pacjenta. Po prostu jeśli ja nie wiem, kim jestem, to ja nie wiem, po co tu przyszedłem, nie wiem, czego tu chcę, nie wiem, na co mam nadzieję. Nie wiem na przykład, jaka jest moja identyfikacja płciowa, czy ja jestem dziewczyną,
albo religia,
czy chłopcem. Z religią tutaj bym uważała, ponieważ ja osobiście się nie spotkałam z jakimś rozpowszechnionym zmienianiem wyznania, które miałoby charakteryzować akurat osoby borderline. Znam osoby, które nic nie mają wspólnego z borderline, które zmieniły wyznanie, więc teoretycznie tak. Wyznanie może być takim obszarem tej chorobliwej czy patologicznej fluencji, prawda? Bo tu mamy taką nadpłynność. Tutaj możemy zauważyć może bardziej w sferze łatwego włączania się w różne kultury. Osoby borderline, czy ze stylem borderline, czy z rysami borderline, będą miały bardzo dużą łatwość zmieniania kultury.
No dobrze, a już samo zaburzenie borderline, jakbyśmy, bo są kryteria kliniczne według DSM-u, one oczywiście tam mają swoje przywary, krytyki i tak dalej, ale jednak kierujmy się nimi, to jakie one są i tak może po kolei porozmawiajmy o nich. Wiem, że ty masz DSM pod ręką, więc jakbyś mogła i potem będziemy po kolei każdy omawiać.
Dobrze. I rzeczywiście ja zdecydowanie z tych dwóch systemów, które są obecne w Polsce, ICD i DSM, ja preferuję DSM, więc miło mi, że chcesz się oprzeć na tym, ponieważ jest bardziej uporządkowany. Mniej bym powiedziała borderline'owy.
Tak jak ten od WHO, ICD, który jest teraz dymensjonalny, a nie kategorialny, taki bardzo płynny.
Tak, i co prawda DSM też są takie pomysły i są kryteria badawcze, żeby wprowadzić system dymensjonalny, ale powiem szczerze, nie wyobrażam sobie klinicysty, który by mając na przykład 20 minut na diagnozę stosował system dymensjonalny. To jest dla mnie, rozmawiałam o tym z kolegami i widzę, że to się nie przyjmie po prostu, jak prawo budowlane na Podhalu się nie przyjęło.
To może tylko wyjaśnię króciutko, że ta różnica jest taka, że kategorialne, kryteria diagnostyczne kategorialne to jest tak, że mamy właśnie wyodrębnione konkretne zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowości, natomiast dymensjonalne polega na tym, że dobieramy określone cechy pacjenta, które są psychopatologiczne, czy tam zachowania, które są psychopatologiczne, czy myśli, percepcje, które są psychopatologiczne i na tej podstawie ustalamy, że ma zaburzenie osobowości i może ona na przykład być tak, że ma trochę zaburzenia narcystycznego, trochę borderline, trochę histrionicznego, trochę zależnego. Jakby stwierdzone tylko, że to jest zaburzenie osobowości, ale nie stwierdzamy konkretnie, co to jest za zaburzenie.
Ja osobiście jeszcze nie bardzo lubię ten projektowany w DSM system dymensjonalny, ponieważ on się opiera się na teście psychologicznym i na takich kategoriach jak ugodowość, sumienność, które moim zdaniem kompletnie się nie przekładają na rzeczywistą pracę kliniczną. Więc jest to tak... W dużej mierze moim zdaniem nieadekwatne są te kategorie. Sama idea może ma sens. Ja bardziej ubolewam nad tym, że z DSM z piątki została usunięta bardzo dobra struktura, mianowicie przedstawianie powodu zgłoszenia na osiach. I to było bardzo przydatne, bardzo sposobne. Była oś pierwsza, gdzie były zaburzenia takie jak na przykład
choroby psychiczne, schizofrenia.
Na drugiej osi było zaburzenia osobowości i zaburzenia rozwoju intelektualnego, na trzeciej osi były stany medyczne, na czwartej były socjologiczne uwarunkowania. I to bardzo ładnie pokazywało obraz. No ale cóż, no nie ma to nie ma. To wracamy do kryteriów diagnostycznych. Zaburzenie osobowości borderline.
To już tego konkretnego.
Tak, tak. Desperacki wysiłek, który jest wkładany w to, żeby uniknąć albo realnego, albo wyobrażonego odrzucenia przez innych, ale nie próby samobójcze. Czyli na przykład ktoś jest zakochany w jakiejś kobiecie, albo kobieta w mężczyźnie, no i powiedzmy, że ten mężczyzna, to tak będę z praktyki mówić, mężczyzna decyduje się, że jednak z tą panią nie chce być, bo woli być z żoną. I ta kobieta, która jest jego kochanką i ma osobowość borderline, przyjeżdża do niego w nocy, do jego domu, robi mu pod blokiem bardzo głośną awanturę i grozi samobójstwem. Także w ten sposób sąsiedzi mają też dużo urozmaicenia. Żona też partycypuje w tej dramie i ogólnie biorąc wiele osób jest tutaj zaangażowanych w coś w rodzaju spektaklu. To jest tego typu zachowania.
Ale nadmiejmy, że to wszystko nie jest raczej, nie będzie to takie zaplanowane celowo w ramach manipulacji jak u narcyzów, osób narcystycznych, tylko że to jest autentyczne uczucia tej osoby z borderline, która nad tymi uczuciami nie panuje.
Też jakkolwiek na przykład było takie głośne zabójstwo aktora, czy tam piosenkarza i jego kochanki przez męża tej kobiety. I jak słuchałam relacji, jak to wyglądało, jak on sobie zaplanował to, jak dowiedział się o tym, że ona go zdradza, ja powiedział, będę musiał go zabić. I bez wątpienia miało to taką motywację borderline, a z drugiej strony było bardzo konsekwentnie zrealizowane. Więc tak, to jest takie mieszane. To nie jest tak, że człowiek się rzuca nagle w tej sekundzie i coś robi. Może być tu element planowania. Tylko mniej taki, jakby jest to wiedzione zemstą, a nie na przykład chęcią zysku.
Czyli
Taka akcja.
takie bardziej emocjonalne. A jakieś inne przykłady, jeżeli kochanka, a jakieś inne przykłady takiego hipotetyczne albo prawdziwe takiego grożenia, czy też no, mówienia o tym, że się człowiek chce zabić w przypadku borderline?
Tylko, że to nie jest pierwsze kryterium, bo w pierwszym kryterium to mamy takie, no na przykład, że chcę przekonać moją ukochaną, że ją kocham, to zamawiam orkiestrę cygańską, która nagle się pojawi i zagra przy naszym stoliku.
Czyli chodzi o te porzucenie, o obawy prawdziwe lub urojone obawy przed porzuceniem.
Tak, albo na przykład jakiś rodzaj szantażu, że jeżeli ty mnie zostawisz, to ja zabiorę dziecko i nie będziesz miał z nim kontaktu żadnego.
Ale też tutaj jest to wyszczególnienie, że prawdziwe lub urojone. Teraz opowiedziałaś o sytuacji prawdziwej, kiedy mężczyzna decyduje, że nie chce być z kochanką. Natomiast jeżeli mamy urojone, to może być taka sytuacja, kiedy na przykład mężczyzna wyjeżdża na tydzień do pracy czy coś takiego i kobieta przez ten, albo na odwrót, po prostu osoba, która ma borderline i jej partner czy jego partner wyjeżdża, to zaczyna czuć takie właśnie poczucie, jakby była całkowicie porzucona. Może po prostu wiadomo, że to jest zaplanowany wyjazd, że to nie jest porzucenie, ale ona i tak to zaczyna czuć i zaczyna tego człowieka, swojego partnera, na przykład męczyć telefonami, mailami i tak dalej, albo wręcz wymyślać jakieś właśnie dramy,
To
że.
fajny przykład, rzeczywiście, tylko nie użyłabym słowa urojony, bo to nasuwa
Psychozy.
kojarzenie z urojeniami. Tutaj nie chodzi o urojenia, tylko o wyobrażenia, że tak błędnie interpretuje coś. Bardzo fajny przykład podałeś.
No dobrze, a następne kryterium?
Mamy niestabilne i burzliwe relacje z innymi ludźmi, które gdzieś są pomiędzy idealizacją i dewaluacją. Czyli osoba borderline ma tendencję do widzenia biało-czarnego ludzi albo do zachwycania się na granicy jakiegoś zakochania i zafascynowania kimś, które nieuchronnie kończy się strąceniem z tego piedestału i odebraniem wszelkiej wartości i całkowitym zdyskredytowaniem, przy czym za chwilę to może znowu powrócić do obrazu idealizacji. Inaczej mówiąc, percepcja innych ludzi jest tak skrajna, że ona jest nieadekwatna, że widzi osoby jako tak cudowne, jakimi one na pewno nie są, i tak beznadziejne, jakimi też one nie są. I to jest zmienne.
Właśnie jak nagrywałem podcast o narcyzmie wspólnotowym z Jarosławem Piotrowskim, to był odcinek 22 podcastu Teoretiko, to puściłem tam na początku za zgodą autora taki utwór pod tytułem Rocznik 92 Arkadiusza Kusowskiego, gdzie w refrenie on śpiewa, że raz się w sobie kocha, raz się nienawidzi, raz się sobą szczyci, raz się sobą brzydzi. I pytałem Jarosława Piotrowskiego, czy bardziej jest to adekwatne określenie dla z tego utworu, dla właśnie zaburzenia border, dla narcyzmu, czy jakiegoś może innego. On właśnie twierdził, że to jest bardziej typowe dla zaburzenia borderline niż dla narcystycznego zaburzenia osobowości, takie, że raz się w sobie kocha, raz się nienawidzi i raz się szczyci sobą, a raz się sobą brzydzi.
I ja bym podobnie to widziała, bo u osób borderline, u osób narcystycznych to z kolei mniej jest takich nawrotów i takiej sinusoidalnej dynamiki. Jesteś zrzucony z piedestału i to jest koniec. Osoba borderline częściej ma strącania i powroty. W terapii to jest tak, że na przykład na początku sesji pacjent widzi mnie jako ostatnią deskę ratunku, a w połowie sesji mnie nienawidzi, bo powiedziałam coś, co jest niezgodne z jego albo jej intencjami i co odbiera jako odrzucenie, bo tutaj cień czegoś, co jest niezgodne z percepcją osoby, jest odbierane jako odrzucenie, jako utratę więzi. Więc z kolei pojawia się nienawiść, żeby pod koniec sesji znowu pojawiło się uległe ingracjowanie mnie i pokazywanie, że jest miły, miła i że się podporządkowuje, żeby pozyskać moje względy i jakby nie stracić mnie jako terapeuty.
Wydaje mi się, że to chyba jest też coś, co odróżnia zaburzenie osobowości typu borderline od choroby afektywnej dwubiegunowej, w której te zmiany nastrojów są nie są takie nagłe, prawda?
Ja myślę, że nie w tym rzecz. Jeśli chodzi o różnicę między zaburzeniem nastroju, na przykład dwubiegunowym zaburzeniem pierwszego bądź drugiego typu, czy cyklofrenią, to zaburzenie nastroju ma mniejszy zakres. To jest zaburzenie nastroju, fluktuacja nastroju. Natomiast osobowość, czyli zaburzenie może trwać, nie wiem, epizod może trwać kilka tygodni, powiedzmy taki maniakalny, a zaburzenie osobowości, ono będzie trwało całe życie. Więc kryterium czasowe. Dwa, o ile w zaburzeniu borderline osobowości bywają zmiany emocjonalności, ich zmienność jest różna, bo może być w kategoriach godzin, może być w kategoriach dni. Natomiast te okresy, jeśli chodzi o zmienność nastroju osób dwubiegunowych, no to będzie to trochę dłużej prawdopodobnie trwało, ale niekoniecznie, bo mamy taką odmianę zaburzenia dwubiegunowego, gdzie jest tak zwana szybka zmienność i wtedy jest naprawdę trudno to zróżnicować. Tylko że przy zaburzeniu osobowości mamy dużo więcej czynników niż nastrój. Mamy relacyjność, mamy kontrolę impulsu. Mamy no, szerzej pojmowaną emocjonalność, mamy poznanie, czyli to, jak myślimy. To nie jest część zaburzenia nastroju, czyli jest szerszy zakres pojęcia i szerszy zakres i trwalszy. Nie?
Właśnie.
Zaburzenie nastroju jest trwałe.
Bo tak naprawdę w zasadzie zaburzenie osobowości, które jest trwałe, ono jest tak naprawdę jakby częścią nas. To, że mamy zaburzoną osobowość, to jesteśmy właśnie my. Ta osoba, która ma zaburzoną osobowość, to jest właśnie ona sama. Natomiast osoba, która ma na przykład schizofrenię czy chorobę afektywną dwubiegunową, to jest osoba chora, która jakby jest tą chorobą otoczona, ale to nie jest jej właściwa osobowość, tak?
Można by tak w jakimś tam pewnie uproszczeniu, ale tak dobrze jest myśleć. Tak dla celów akademickich właśnie fajnie jest myśleć, że to jest jak cięższa grypa albo okropna angina, a osobowość jest tym, co postrzegam jako moje ja, a zaburzenie, kiedyś nazywane z pierwszej osi, to my przeżywamy jako coś, co mnie dotyka, coś zewnętrznego, coś, co mi się przytrafiło.
Tak. No dobrze. A to wracając do kryteriów diagnostycznych na temat już zaburzenia konkretnie borderline, jakie jest następne?
Dalej mamy zaburzenie poczucia tożsamości. Niestabilny obraz samego siebie. Więc to, co tak jak przytoczyłeś tę piosenkę, to jest myślę dobry opis czy dobry przykład takiej niestabilności. Może być na przykład tak, to tak mi opisywał mój superwizant, który pracuje w szkole z młodzieżą licealną. Mówi tak, pół roku temu była niebinarna. Po pół roku powiedziała, że jest lesbijką. No a teraz od miesiąca ma chłopaka, w którym się zakochała i mówi, że wyjdzie za niego za mąż.
Prawdę mówiąc, to jak ja rozmawiam z psychologami, psychiatrami, psychoterapeutami, a robię to dosyć często tak w ramach koleżeńsko-zawodowych, to też wiele osób mi zgłosiło, że w ciągu ostatnich 2 lat bardzo dużo osób, które już miały wcześniej zdiagnozowane zaburzenie osobowości borderline, właśnie zaczęły się identyfikować jako osoby niebinarne, także badania też to potwierdzają, że zaburzenie osobowości borderline, badania naukowe, że jest bardzo częste u osób deklarujących się jako trans czy niebinarne, więc to jest coś na rzeczy, ale no trzeba dalszych badań. Więc mamy tutaj to zaburzenie tożsamości.
Przepraszam, że tak wpadnę ci w słowo, ale Nie znam frekwencji tego współwystępowania, ale taki normalny kliniczny osąd mówi nam, że czym ja myślę, że jest dużo większy odsetek osób borderline z zaburzeniem osobowości borderline wśród tych, którzy się deklarują jako osoby trans czy niebinarne, niż się to dotąd wydaje, że to jest niedoceniany poziom czy niedoceniony fenomen, a on jest tak oczywisty, że zaburzenia tożsamości płciowej są całkowicie przewidywalnym aspektem zaburzenia osobowości borderline.
Prawdopodobnie tak. I ja myślę, że w przyszłości badania, skoro już są pierwsze badania, które coś takiego wykazują, to myślę, że w przyszłości te badania nie będą kolejne, które to podejrzewam, prawdopodobnie będą kolejne, które to zreplikują. No ale tak.
Ale jeszcze chciałabym tutaj dodać jedną rzecz, bo ona jest ważna, bo ja się tu odniosłam do adolescencji. Adolescencja nie jest zaburzeniem borderline. I to, co my widzimy często u osób nastoletnich, ta płynność tożsamości, zmienność, to nie jest zaburzenie borderline. To jest normalny okres rozwojowy. I z zaburzeniem borderline mamy także, to jest tak jakby ktoś, będąc dorosły, był adolescentem. Tak jakby. Ale dopóki jest adolescentem i ma ten rodzaj niestałości, zmienności, to naprawdę trzeba bardzo jakichś skrajnych objawów, żeby zasadnie rozpoznać u adolescenta zaburzenie osobowości borderline. To chcę powiedzieć, żeby nie przypisywać osobowości borderline zwykłym nastolatkom, które się zachowują i mają tak jak nastolatki.
Natomiast samo źródło, chociaż to może zapytam za moment, jak będziemy mówić o źródle i przyczynach zaburzenia osobowości borderline. Czyli mamy to zaburzone poczucie tożsamości, a jakie jest czwarte kryterium?
Mamy tutaj impulsywność. To jest bardzo, bardzo istotny wyznacznik. Osoby borderline są impulsywne w różnych obszarach. Tutaj jest wymagalne prezentowanie impulsywności w co najmniej dwóch. Wydatki, seks, substancje psychoaktywne, szaleńcza jazda autem, objadanie się, bardzo charakterystyczne dla zaburzenia osobowości borderline. To są często osoby, które mają nadwagę albo są wręcz otyłe, ponieważ jeżeli u kogoś się umiejscawia to zaburzenie kontroli impulsu właśnie w zakresie jedzenia, to będzie widać. Po prostu będzie widać, ta osoba będzie gruba często. I takie osoby borderline niejednokrotnie spotykam w praktyce.
A jeżeli mówisz o impulsywności w zakresie seksualności, bo takie też chciałem zadać ci pytanie. W anglojęzyczna Wikipedia i podręczniki podają, że zachowania promiskuitywne, czyli to, co potocznie się nazywa rozwiązłością seksualną, jest też objawem zaburzeń osobowości związki B, właśnie zwłaszcza borderline, ale też narcystycznego czy histrionicznego. Jakbyś to skomentowała?
To ja bym powiedziała, że to nie jest formalne kryterium i nie można tego tutaj mylić. To jest coś, co możemy obserwować. Promiskuityzm występuje zdecydowanie u osób, czy może występować, niekoniecznie musi. Nie jest kryterium rozpoznawania zaburzenia borderline w żaden sposób, ale nie zdziwimy się, jeśli będzie, ponieważ impulsywność, problemy z utrzymaniem stałej więzi, które są źródłem albo efektem promiskuityzmu. To właściwie trudno powiedzieć, co było najpierw, co jest pierwotne, co wtórne, ale osoby promiskuistyczne zasadniczo nie są w stanie tworzyć trwałych więzi. I co jest obecne w zaburzeniu borderline, niezdolność do tworzenia stabilnych związków.
I będzie to wyglądało w taki sposób, że taka osoba na przykład w jednym dniu będzie miała jednego partnera seksualnego, a za 2 tygodnie już będzie miała kolejnego, za 2 tygodnie albo za miesiąc będzie miała jeszcze kolejnego, a potem wróci jeszcze do tego
Może być tak,
pierwszego.
że rano będzie miała jednego partnera, a wieczorem innego. Na przykład będzie w jakimś stałym związku, a na nocki będzie się wymykać na przykład na dyskoteki czy na wieczory i podrywać tam na taki przelotny seks. To mówię z tego, co widziałam.
Ale również singli to dotyczy, prawda? Singli, którzy będą uprawiać seks bez zobowiązań z zupełnie różnymi osobami w okresie na przykład, nie wiem, miesiąca czy coś takiego.
Też tak może być, natomiast ja mówię o czymś, co mnie tak, co zwróciło moją uwagę, bo to było niecharakterystyczne, ale że ktoś może wejść no, w regularną wymianę seksualną z dwiema osobami tego samego dnia i nie jest to prostytutka, nie jest to ktoś, kto. No wydawałoby się, że jest to osoba nie bardzo zaburzona, a jednak to wskazało, że coś tu jest głęboko uszkodzone.
A ta impulsywność, jako takie szerokie kryterium diagnostyczne z DSM-u, ona chyba też jest charakterystyczna, ta impulsywność dla psychopatii, dla dysocjalnego zaburzenia osobowości, prawda?
Tak, zdecydowanie i też jak się będziemy zastanawiać, do jakich stylów osobowości albo też zaburzeń osób z zaburzeniem osobowości będzie przyciągana osoba borderline, to osobowość antyspołeczna będzie jedną z nich, gdzie
To jest
też jest
nawet.
ta impulsywność, ale tutaj warto nadmienić, że impulsywność u osób antyspołecznych, ona może nie tyle impulsywność, ale podobne zachowania u osób antyspołecznych i borderline'owych mogą mieć zupełnie inną przyczynę. Na przykład agresja u osób antyspołecznych i borderline'owych. Agresja u osób antyspołecznych często będzie bardziej zorientowana na zysk, a u osób borderline'owych będzie z powodów emocjonalnych, na przykład z zemsty.
Władowania emocji. Tu jeszcze tylko dodam szybko, że antyspołeczne zaburzenie osobowości i dysocjalne zaburzenie osobowości i psychopatia to są synonimy. W zasadzie to jest to samo
Tak.
zaburzenie osobowości. Jest w ogóle taki ciekawy, stary, dosyć i chyba nawet nagradzany szeroko film z Angeliną Jolie, który się nazywał Girl Interrupted, a po polsku to dali tytuł Przerwana lekcja muzyki. I tam właśnie jest taki duet, gdzie jedna bohaterka, główna bohaterka ma zaburzenie osobowości borderline, a ta bohaterka grana przez Angelinę Jolie ma właśnie psychopatię, czyli to dyssocjalne zaburzenie osobowości. Tam w filmie oni to chyba nazywają socjopatią, bo też jest to mniej więcej to samo. Bardzo ciekawie się obserwować to. A to w ogóle jest film na podstawie książki opisujący, gdzie bohaterka opisała swoje prawdziwe doświadczenia, właśnie ta mająca zaburzenie borderline. Jeżeli ktoś tego filmu nie widział, to ja osobiście bardzo bym go polecał.
Dziękuję za rekomendację.
A wracając do kryteriów, to byliśmy chyba na piątym, teraz szóste?
Byliśmy na czwartym na impulsywności, a teraz przechodzimy do piątego. Nawracające zachowania, gesty, groźby samobójcze lub samookaleczenia. No i tutaj dochodzimy do tego, co jest największym moim zdaniem ciężarem tej osobowości, ponieważ 10% osób z zaburzeniem osobowości borderline popełnia samobójstwo. To jest coś niezwykle poważnego. I myślimy o różnych zaburzeniach osobowości, no nie ma zaburzenia osobowości, w którym jest taka śmiertelność. I to jest naprawdę coś, co nas obciąża jako klinicystów, praca z osobami borderline, ponieważ my często pracujemy na krawędzi zagrożenia życia tych ludzi. I oczywiście nie wszyscy popełniają samobójstwo. Dużo tutaj mamy ideacji, czyli myślenia o samobójstwie. Ja na przykład miałam pacjentkę, która co rusz starała się zabić, ale robiła to w taki, bym powiedziała, też trochę groteskowy sposób. Na przykład porywała mężowi z kieszeni swoją miesięczną dawkę leków antydepresyjnych, zabierała ten listek, wybiegała z domu po to, żeby na ulicy połykać w jak największych ilościach te tabletki, co jej słabo szło, no bo jak się biegnie, to się nie bardzo łyka. I ten mąż ją gonił, a ona próbowała wciągnąć cały listek leków antydepresyjnych, co no, było bardzo niebezpieczne. I oni się tak ganiali. Ona się z tym mężem jakby droczyła. On jej chował to, czym mogłaby sobie zaszkodzić. Ona z kolei jakby taki sport uprawiała, żeby wygrać w znalezieniu tych leków.
Ale istotą, rozumiem, tego kryterium diagnostycznego jest nie popełnienie próby samobójczej, tylko już samo myślenie o niej albo mówienie o niej. Jeżeli mamy na przykład osobę, która mówi swojemu partnerowi albo na przykład swoim dzieciom czy swojemu dziecku, że chciałaby czy chciałby się zabić, to też jest już spełnione to kryterium, prawda?
Zdecydowanie tak, i dola dzieci, które mają rodziców grożących samobójstwem, to mówię z perspektywy psychoterapeutycznej, jest straszna. To jest życie w piekle dla rodzin, w których są osoby permanentnie grożące samobójstwem. Dam przykład. Moja pacjentka miała mamę, która. Zresztą tam były transgeneracyjne czynniki, moim zdaniem, ale mama była tak zwaną leżącą chorą psychiatryczną, dostawała leki neuroleptyczne i ona, gdy tylko zostawała sama, próbowała wyskoczyć przez okno. I życie dwójki dzieci i męża było podporządkowane temu, żeby wygrać z mamą wyścig, kto będzie pierwszy, czy mama, która wyskoczy oknem, czy rodzina, która ją od tego powstrzyma. I oczywiście od czasu do czasu była na oddziale szpitalnym, no ale szpital nie jest
Domem.
schroniskiem, więc wracała do domu i dewastacja psychiki dzieci jest straszna tym.
Zastanawiam się też, jaka jest różnica, albo jaka mogłaby być różnica pomiędzy partnerem czy dziećmi, czy tym bardziej chyba dziećmi osoby, która grozi samobójstwem, która mówi o tym, że chciałaby się zabić, osoby borderline, która mówi, że chciałaby się zabić, od osoby, która faktycznie podejmuje takie próby i kiedy trzeba ją powstrzymywać, bo jednak w sytuacji, kiedy cały czas jakby jest świadomość takiego zagrożenia, ale nie ma żadnych objawów, żeby ono miało nastąpić, bo mówimy tylko o osobie, która jedynie mówi, że chciałaby się zabić, ale tego nie robi, a porównujemy to do osoby, która właśnie podejmuje takie próby, jak w tym przypadku, o którym ty opisałaś. Zastanawiam się, jaka by tu była różnica w odbiorze tego ze strony partnera czy dzieci.
No tak, mogę sobie tylko wyobrażać, że pewnie bardziej by się złościli na nią, na niego.
A jeżeli robi to, dokonuje
Tak,
tych
jeżeli
prób
to były
samobójczych?
słowa tylko, deklaracje.
Bardziej złościli. A jeżeli te próby samobójcze już faktycznie mają miejsce, jak w tym przypadku, to wówczas jakie emocje mogą bardziej przykrywać tą złość?
Rozpacz, poczucie winy, smutek, bezradność, wściekłość, odpowiedzialność, to wszystko naraz jest przeżywane. Lęk przed tym, że dziecko zostanie samo bez mamy, dla małego dziecka to jest tragedia. A potem, akurat nie w tym przypadku, o którym pisałam, ale mogą też być tendencje samobójcze u dziecka.
W związku z tym, że obserwowało coś takiego albo słuchało o tym ze strony rodzica.
Jest coś takiego jak identyfikacja, że na przykład dzieci osób, które popełniły samobójstwo, mogą doświadczać silnych impulsów samobójczych z powodu nieświadomej identyfikacji z takim rodzicem. I to nie jest tak, że ona, na przykład miałam osobę, której ojciec się zabił, ona wcale nie chciała, ale ona czuła, że powinna. Coś jej kazało, czuła impulsy. To jest coś innego niż taki wpływ, nazwijmy to, tak jak rodzice wywierają wpływ na dzieci. To jest taki przymus w rodzinie, żeby zrobić coś, co zrobił inny ważny członek rodziny. To jest z kategorii, jak mówię, takich mechanizmów transgeneracyjnych. Trudna historia. No ale zostawmy to może, bo to jest jakby inny temat. W każdym razie tutaj mamy całe spektrum związane z samobójstwem, bo najlżejszym wyrazem tendencji samobójczych to jest coś, co możemy nazwać myślami rezygnacyjnymi. Nie chce mi się żyć. Czy chcesz się zabić? Nie. Ale gdyby mnie przejechała ciężarówka, byłoby fajnie. To są myśli rezygnacyjne. Potem mamy myślenie o samobójstwie, ale ono jest takie, no, myślałam o tym, żeby się zabić, ale w życiu bym tego nie zrobiła. Następnym etapem jest planowanie. Czytam w internetach, jak to można zrobić. Rozważam, co będzie lepszym sposobem, co będzie bardziej pewne. Potem wyższym poziomem planowania jest już zaopatrzenie się w środki albo zastanowienie się, z którego wieżowca bym skoczyła i czy tam jest otwarte wejście na dach, gdzie muszę wejść, albo jakie leki. Nie, takie przygotowanie już konkretne, kupienie
Materialne.
broni. To jest już taka sytuacja, gdzie na pewno należy hospitalizować osobę, jeśli się zdąży.
A czy jest jakieś inne zaburzenie osobowości, które też ma w kryterium diagnostycznym myślenie o albo podejmowanie, albo mówienie o samobójstwie?
Nie, nie. To jest raczej jedyne, w której to jest, gdzie to jest kryterium diagnostycznym.
Co nie zmienia faktu, że niektóre osoby z innymi zaburzeniami też mogą takie próby popełniać, ale znacznie,
Jak
znacznie rzadziej.
najbardziej z innymi zaburzeniami osobowości, ale nawet też bez zaburzeń osobowości, na przykład z zaburzeniem lęku napadowego. Poziom samobójstw przy tym zaburzeniu jest zadziwiający.
Chyba też w chorobie afektywnej dwubiegunowej jest taki wysoki dosyć.
Może być, to jest powiedzmy tak potocznie, to wszyscy myślą, że ludzie się zabijają dlatego, że mają depresję. Nie, nie. I te myślenia, zabił się, aha, to pewnie miał depresję. Nie, niekoniecznie. Ludzie się zabijają i bez depresji. To jest odrębny temat na inną rozmowę, ale chcę tutaj wyprostować uproszczenie.
No dobrze, dobrze, to przejdźmy do kolejnego kryterium, jakiego w
Dobrze.
DSM nam podsuwa.
Mamy zmienność emocjonalna. Takie zmiany emocji, przy czym przy zaburzeniu osobowości to nie jest tak, że zmiany emocji to są ze szczęścia do nieszczęścia albo z ekscytacji do rozczarowania. Tu raczej mamy taką sekwencję nieprzyjemnych, bolesnych emocji, na przykład złość, rozdrażnienie, smutek, rozpacz, wściekłość, znowu rozdrażnienie, nuda. To są emocje bardzo powszechne i częste przy tym zaburzeniu osobowości. One się dość szybko mogą zmieniać, ale wcale nie z fajnych na niefajne, tylko z niefajnych na niefajne.
Czy u osób z zaburzeniem osobowości borderline nie jest tak, że to bierze się przynajmniej częściowo z tego, że takie osoby mają jakieś takie zaburzone poczucie wspomnień i czasu i nagle mogą im przychodzić do głowy jakieś nieprzyjemne wspomnienia związane z jakimś emocją, które miały miejsce na przykład 10 lat wcześniej, ale po prostu przeżywają je tak, jakby miały miejsce wczoraj?
To, o czym mówisz, to nie jest znamienne tylko dla osób borderline, bo ty się odnosisz do pamięci związanej ze stanem, że jeżeli my jesteśmy w jakiejś emocji, to nam się, a ta emocja, no bo każda emocja ma swój, nazwijmy to, koktajl neurotransmiterów, peptydów i innych substancji w naszej krwi związanych z tą, a nie inną sytuacją emocjonalną. I teraz, kiedy ten koktajl jest w naszej krwi, to jak koraliki na nitce nanizują się kolejne wspomnienia, kiedy byliśmy w identycznym stanie. Więc jeżeli ktoś jest zdołowany, to mu się automatycznie, właśnie na mocy pamięci związanej ze stanem, wynajdują z jego pamięci konkretne doświadczenia podobne do tego, w którym jest teraz, o podobnym kolorycie. A te, które są niezgodne z aktualnie przeżywanym stanem, one intelektualnie mogą być dostępne, ale emocjonalnie są bez znaczenia. Ja to nazywam takim nanizywaniem koralików na sznurek. Jak mamy sznurek depresyjny, to nam się nanizują rozpaczliwe, smutne zdarzenia. Jak z kolei jesteśmy w dobrym nastroju, to nam się przypominają i aktualizują zupełnie inne wspomnienia właśnie o tym samym kolorycie, w którym aktualnie jesteśmy. I jeżeli patrzymy, jak są konstruowane stany, czy jaka jest dynamika wewnętrzna nieprzyjemnych stanów. Ostatnio patrzyłam, jak robi to osoba borderline. To ta osoba, jak była w kontakcie z terapeutą, to ona nie widziała terapeuty, nie widziała osoby, z którą rozmawia, natomiast imaginowała sobie wspomnienia. I te wspomnienia powodowały, że ona czuła nieprzyjemne emocje. I to było charakterystyczne patrzeć na to, jak ona patrzy, bo ona patrzyła niewidzącymi oczami i była zaabsorbowana całkowicie w swoim wyobrażeniu, w odtwarzaniu nieprzyjemnych scen i oczywiście to powodowało u niej emocje, a te emocje powodowały przypominanie sobie następnych nieprzyjemnych scen.
To chyba w podcaście o histrionicznym zaburzeniu osobowości, który też właśnie z tobą nagrywałem, mówiliśmy o tym, że takie coś występuje właśnie również w tymże zaburzeniu, a to był odcinek numer 20 w podcaście Teoretico, także faktycznie to jest coś, co jest niecharakterystyczne tylko dla osób z borderline.
Tak, i wiesz, i to jest takie bardzo, myślę, istotne, żeby odróżniać, czy nastrój, w którym jest teraz osoba, czy taki klimat emocjonalny, on jest związany z tym, co jest aktualne, czyli co się dzieje między tobą a mną, albo co się dzieje dzisiaj, w tej chwili, gdzie jesteś, co masz robić, czy też ty sobie konstruujesz ten stan poprzez, no, w cudzysłowie, sztuczne przypominanie czegoś, czego nie ma. I o ile emocjonalność jest naturalną reakcją na rzeczywistość i ona nam wtedy pomaga. Emocje są takim stanem mobilizacji nas do zrobienia tego, co jest do zrobienia. Na przykład ktoś nas napada, w nas powstaje strach i gniew. I to nam daje siłę, żeby sprostać tej sytuacji, uciec albo się bronić. Albo ktoś nam umiera, tracimy ważną osobę i płaczemy, jesteśmy smutni, szlochamy, rozpaczamy. I to nam pomoże pogodzić się z jej odejściem, z jej utratą, z jej śmiercią i z tym, że nigdy jej nie będzie. Daje nam to siłę. Ale jeżeli my, będąc w sytuacji neutralnej albo pozytywnej, my odpamiętujemy coś, co jest irrelevantne, co nie jest aktualne, to nam w żaden sposób nie daje siły, tylko odbiera siłę. I jakby wyrywa nas z rzeczywistości i uniemożliwia nam aktualne istnienie w tej rzeczywistości. My to nazywamy uczuciami wtórnymi i depresja należy do takich uczuć wtórnych, no i trzeba inaczej z tym postępować, krótko mówiąc. To tak przy okazji reakcji emocjonalnych, o których mówimy. Więc tutaj będziemy mieli sporo takich emocji, które są w pewien sposób nieświadomie, niecelowo, ale fabrykowane. Nie z tego, co jest teraz, tylko z tego, co nie jest teraz.
A czy są jakieś...
Często z traum.
Tak, a z traumą, czyli, bo właśnie też się spotkałem ze stwierdzeniami, że zaburzenie osobowości borderline ma często związek z traumami z przeszłości.
Tak, i to jest bardzo ciekawe, bo ja bym, to, że z traumami osobistymi, no to jest powiedzmy dość takie, to wszyscy mniej więcej wiedzą, o tym są badania i to jest taka wiedza potoczna, że osobowość borderline, no to często w dzieciństwie mieliśmy traumy, nadużycia seksualne, fizyczne, zaniedbania, chaotyczną rodzinę, nadużycia substancji psychoaktywnych, alkohol, narkotyki i te traumy słynne. Osób. Ale ciekawiej się zaczyna, kiedy nic takiego nie było. A to się zdarza dość często, że nic nie miało wspólnego dzieciństwo z traumą, a osoba się tak zachowuje i tak przeżywa, jak inni, którzy przeżyli ciężkie traumy. Ponieważ trauma na przykład dziadków może być w bardzo specyficzny sposób przenoszona na następną generację, która z tymi dziadkami nic nie miała wspólnego, nawet ich nie znała. I też będziemy mieli do czynienia z traumą jako czynnikiem generującym zaburzenie osobowości, ale nie tak, jak nam się wydaje. Nie osobista trauma. I to jest bardzo interesujące i wcale nierzadkie. Bardzo często widzimy, że na przykład ktoś miał normalną rodzinę, normalnych rodziców, nic się nie działo. Rodzeństwo nie ma cienia borderline, a ktoś ma regularną osobowość borderline i wszyscy myślą, ale skąd to? I jak się najprawdopodobniej, gdyby zrekonstruować historię na przykład dziadków czy pradziadków, to by się okazało, że tam jest jakaś trauma i nie będę teraz wchodzić w mechanizmy, choć to jest pasjonujące, ale cudza trauma może spowodować całkiem niezłe zamieszanie w psychice.
No i mi
to jest członek rodziny.
Przychodzą mi tutaj do głowy od razu dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że być może ktoś miał faktycznie traumę, tylko po prostu ją wyparł, zapomniał, stłumił, zaprzeczył jej w takich sytuacjach, a jeżeli faktycznie coś takiego jak dziedziczenie traumy miałoby występować, to chyba na zasadzie takiego dziedziczenia społecznego, czyli sytuacji, w której małe dziecko, nad którym się rodzic, czy dziadek, czy babcia opiekują, stoi nad nim ten rodzic z prawdziwą traumą, czy ten dziadek z prawdziwą, czy babcia z prawdziwą traumą i zajmując się tym dzieckiem, ten rodzic przypomina sobie te sytuacje traumatyczne i zaczyna mieć taką mimikę twarzy związaną właśnie z tym, że przeżywa te emocje związane z traumą. Dziecko bardzo małe, które to chłonie, wdrukowuje w siebie te emocje, jakby nabiera tej traumy w ten właśnie sposób, bo chyba nie inaczej.
No, to jest jedna możliwość i ona jest bardzo istotna. To jest to, co opisuje Liotti. Ten mechanizm jest i bardzo fajnie, że to tutaj przytoczyłeś, ponieważ to jest mechanizm, w którym dziecko uruchamia jako części swojego funkcjonowania identyfikację z tym, co w analizie transakcyjnej nazywane jest trójkątem dramatycznym, czyli identyfikację z pozycją ofiary, prześladowcy albo wybawcy. To jest kolejna bardzo interesująca rzecz i być może tak jest, ale są też sytuacje, kiedy nie ma tego fizykalnego związku, to znaczy, żeby dziecko było wychowywane przez rodzica, który był wychowywany przez tychże dziadków, tylko są sytuacje, kiedy nie było tego dziedziczenia społecznego. I to jest jeszcze inna historia, ale o tym to myślę, że to jest na inny temat i to są inne roztrząsania. To, co tutaj ty przytoczyłeś, jest niezwykle ważnym mechanizmem reprodukcji traumy. Niesłychanie ważnym i możemy go, można powiedzieć tak, odcyfrowywać w kontakcie z pacjentem borderline. I to jest jeszcze bardzo interesujące, o tym pisał Harold Searles, taki psychoanalityk, który odkrył zjawisko paralelności w relacji superwizyjnej z sytuacją terapeutyczną. On zwrócił uwagę, że osoby borderline, jak mówią coś, opisują, to potrafią w ramach jednego okresu zdania, czyli nawet nie całego zdania, tylko pół zdania, zmienić dramatycznie ekspresję emocjonalną i że widać, jak ich identyfikacje z różnymi aspektami, na przykład z prześladowcą i ofiarą, zmieniają się i ładunek emocjonalny, który wkładała w poszczególne słowa, był tak skrajnie różny. I to jest coś takiego u osób borderline, że one jakby mają mało modulowane emocje i często tak nasilone, że dla przeciętnych neurotycznych osób to jest nieosiągalne.
Czyli tak naprawdę w zasadzie tutaj kolejnym takim kluczowym objawem zaburzenia osobowości typu borderline jest taka dysregulacja emocji, niepanowanie nad emocjami, nieumiejętność poradzenia sobie z nimi i w efekcie zachowywanie się no nieadekwatnie kompletnie do sytuacji, która nie wyzwala tych emocji, tylko właśnie te osoby same je w sobie odtwarzają.
No i jest ten termin, on jest stosowany, ja go wyjątkowo nie lubię, ponieważ myślę, że on nikomu nic nie mówi i nie daje też kierunku i narzędzi działania, ale tak, w narracji na temat zaburzenia borderline funkcjonuje to określenie dysregulacja emocji. Ja myślę, że takie patrzenie na kryteria diagnostyczne enumeratywne albo takie, no, że ma dysregulację emocji, a tu ma zaburzenia tożsamości, a tu jest impulsywny, to nie daje nam rozumienia istoty tej osobowości, więc potem chciałabym jeszcze słówko poświęcić temu, a właściwie dlaczego tak jest, a właściwie jaka jest konstrukcja, która spaja te wszystkie objawy, bo my na razie robimy listę. DSM to jest lista objawów. I jak się to czyta, to nie daje nam możliwości poczucia, jak to jest być takim człowiekiem.
Właśnie o takie fenomenologiczne podejście, czyli takie właśnie jak to jest być i czuć i zachowywać się jak osoba borderline, będę się w dalszej części też pytała, a także o przyczyny tego zaburzenia, więc do tego wrócimy. Ale teraz może przejdźmy do kolejnego, następnego kryterium diagnostycznego z DSM.
Następnym kryterium będzie takie permanentne poczucie pustki. Wiele osób, które tego doświadczyło, wie, że to jest bardzo nieprzyjemny stan i starają się go unikać. Jak starają się tego unikać osoby borderline? Poprzez szukanie urozmaiceń. I tu są bardzo podobne osoby z zaburzeniem borderline do osób z osobowością antyspołeczną, w tym sensie, że szukają podniet, szukają adrenaliny, żeby wydobyć się z pustki i nudy, bo pustka i nuda, one są bardzo blisko ze sobą powiązane. I jest tak często używana fraza, żeby coś się działo. Coś się dzieje albo coś się nie dzieje, żeby coś się działo. Ludzie, którzy nie mają tej emocjonalności borderline albo antyspołecznej, nie będą potrzebować aż takich urozmaiceń albo żeby coś się działo. Natomiast tutaj to pustka i nuda to jest takie nieprzyjemne uczucie martwoty i tego, że wszystko nie ma smaku, życie nie ma smaku.
Takie poczucie trochę nieistnienia, mimo że się istnieje.
To akurat, to ja bym przypisywała objawom dysocjacyjnym, to poczucie nieistnienia albo takie uczucie, że jestem jak w słoiku. To jest blisko powiązane, ale jeśli chodzi o pustkę, to ja bym chciała zwrócić uwagę na to tak z perspektywy psychoterapeuty, że pustka nie jest jakimś, czy odczucie pustki, bo nie chcę tutaj wkraczać do terminologii buddyjskiej, gdzie to ma zupełnie inne znaczenie, ale pustka ta psychopatologiczna, ona jest spowodowana deficytem lub zaburzeniem takiej fundamentalnej relacji z matką, o czym osoby borderline nie wiedzą zwykle i myślą, że dla nich nie ma nadziei. Myślą, że tak już będzie zawsze, że będą żyły życiem o smaku papieru toaletowego. Ale tak nie musi być. I kiedy w terapii udaje się przepracować zaburzoną lub nieistniejącą więź z własną matką, to się zmienia. Więc jako terapeuta tak to rozumiem. Być może ktoś ma inne doświadczenie. Też możliwe. Moje jest takie. Pacjenci, którzy odczuwają przewlekłą pustkę, mają zaburzoną bądź zerwaną więź ze swoją matką.
To silnie koresponduje z teorią przywiązania Johna Bowlby'ego, o której jeszcze będę cię mówił i cię pytał w dalszej części podcastu, ale chciałem teraz zapytać, czym się różni poczucie pustki u osoby z zaburzeniem borderline od poczucia pustki, które to też jest, co prawda nie jest kryterium diagnostycznym, ale jest też charakterystyczne w unikowym zaburzeniu osobowości, a które to na przykład według profesora Teodora Milona się między sobą, w sensie ten objaw pustki różni.
Ja nie kojarzę w ogóle takiego kryterium diagnostycznego w osobowości unikającej.
Nie, to nie jest kryterium, tylko on tam opisuje, że w książce, że taki objaw też w unikowym zaburzeniu osobowości występuje, natomiast właśnie on się różni od zaburzenia, od tego poczucia pustki w borderline, no i nie jest kryterium diagnostycznym w przypadku unikowego zaburzenia osobowości, ale właśnie pojawia się tam.
Jakbym miała tak się zastanowić, myśląc o pacjentach unikających, to widzę tutaj dwa wątki. Jedno, że osoby unikające są niesłychanie spięte. One są spięte, one są tak spięte często, że możemy obserwując je widzieć, że nie oddychają. I to powoduje, to napięcie, ono jest po to, żeby nie czuć. Można powiedzieć, że wyparcie na poziomie ciała manifestuje się właśnie zatrzymaniem oddechu i napięciem muskulatury. I wtedy te osoby być może odczuwają nic, no bo stosują takie mechanizmy, które mają ochronić je przed nieprzyjemnymi odczuciami, a te odczucia, przed którymi się bronią, no to jest poczucie, że są gorsi, nieadekwatni, że za chwilę ktoś zobaczy, że się czerwienią i je skrytykuje, ale to jest taki lajcik w porównaniu z tym, co przeżywa osoba borderline. To jest jeden wątek, że jeżeli jakoś tam miałby być, mielibyśmy widzieć pustkę u osób z lękiem społecznym, bo o tym mówimy, no to może o taki fenomen chodzi. To ja się tak próbuję domyśleć, bo ja nie znam pacjenta, który by się skarżył na uczucie pustki, pacjent unikający, chyba że, i tutaj dochodzimy do czegoś innego, że prezentacja kliniczna osobowości unikającej, ja to szkoląc studentów nazywam, że to jest taki uniwersalny sarkofag. To jest taka fasada, gdzie człowiek jest wycofany, spięty, nie wchodzi w wymianę z ludźmi, unika tego, że ktoś miałby się jakoś do niego odnieść, go skomentować, skrytykować. Ale pod tym sarkofagiem możemy mieć bardzo różne rzeczy. I nierzadko spotkałam się z tym, że osoba, która na początku się prezentuje jako unikająca, na przykład po pewnym czasie terapii nad jej lękiem społecznym odsłania zupełnie inny obraz siebie, mianowicie borderline. Lity obraz zaburzenia osobowości borderline z impulsywnością, z takim rodzajem, no w cudzysłowie, szaleństwa, jaki tam jest obecny, zmienności, barwności, nasilenia emocji. I można tak ex post myślę o tych osobach, że one mają ten sarkofag, żeby zablokować siłę doświadczeń borderline'owych i na pozór to się wydaje, że to jest osoba unikająca, taka neurotyczna, bo osobowość unikająca jest neurotyczna. A się okazuje, że nie, że to był tylko sarkofag, pod którym jest kłębowisko borderline'owych namiętności. I z tym się spotykałam. Więc
bardzo
może
ciekawe.
Tak, i to było niesłychane, ponieważ ja na przykład konsultowałam dziewczynę, która miała taki silny lęk społeczny, której przeszkadzał, no osobowość unikająca, w pracy jej przeszkadzał. Bo to przeszkadza w pracy bardzo, naprawdę. Bo ta osoba nie umie wydukać pogawędki o pogodzie, więc się czuje izolowana, wycofuje się, czuje się jakimś dziwakiem. Patrzą na nią jak na dziwaka, bo jest dziwakiem, bo się wycofuje i tak dalej. Taka pętla się tworzy, interpersonalna. Poza tym źle znosi krytykę. No, działa poniżej swoich możliwości. I ta osoba została skierowana na psychoterapię i terapeutka z sukcesem pracowała z tą osobą. I to była młoda mężatka, pracowała w jakiejś korporacji. I kiedy wydawało się, że wszystko świetnie poszło, tej unikające cechy zostały niejako uniesione, zniesione, ona zaczęła się zachowywać całkowicie borderline'owo, jakby się rozhamowała, zaczęła być promiskuistyczna, zaczęła robić jakieś afery w pracy, zaczęła bardzo malowniczo zdradzać męża. Zupełnie inną dynamikę pokazała. I to mnie bardzo dużo nauczyło i identyfikuję sporo pacjentów, co do których nie jestem wcale pewna, czy pod tym obrazem osobowości unikającej właśnie nie ma zablokowanej osobowości, ekspresji osobowości borderline.
Tak jak rozmawialiśmy kiedyś o anankastycznym zaburzeniu osobowości, pytałem cię chyba o coś takiego, czy anankastyczność nie jest też, czy samo obsesyjno-kompulsywne zaburzenie osobowości nie jest takim właśnie mechanizmem kontroli nad czymś głębszym, właśnie jak na przykład zaburzenie narcystyczne, czy borderline, czy histrioniczne.
To ja bym powiedziała raczej, że to mogą być współwystępujące dynamiki. Nie kojarzę, nie miałam takich sytuacji, żeby podobnie czy analogicznie jak tutaj uniósłby się sarkofag obsesyjno-kompulsywny i ujawnił drugą wiązkę, prawda? Klaster B, o którym tutaj rozmawiamy. Natomiast nikt nie jest czystym typem. To, co daje nam DSM, to jest bardzo powierzchowne. To jest opis fenomenów czy takich syndromów, ale ludzie są inni. Prawdziwi ludzie wyglądają inaczej niż pojedyncze obrazy osobowości. I co jest jeszcze ciekawe, jak mamy strukturę osobowości borderline, czyli poziom rozwoju osobowości borderline, to możemy sobie wyobrazić, że te wszystkie struktury osobowości to jest taki lejek, gdzie mamy szeroki wlot i coraz bardziej zagęszczający się wylot lejka. I na takim środkowym poziomie mamy strukturę borderline. Na najwyższym poziomie mamy neurotyczną, na najniższym mamy psychotyczną. I to dobrze nam pomaga zrozumieć, że na poziomie borderline następuje zagęszczenie. To, co w strukturze neurotycznej jest takie różnorodne, ktoś jest powiedzmy zdecydowanie histrioniczny albo tak wyraźnie obsesyjno-kompulsywny, to w strukturze borderline mamy zgęszczenie na przykład kilku obrazów zaburzenia osobowości w jednej osobie. Zgęszczenie. To się bardzo w praktyce sprawdza.
A czy to uczucie pustki u osób z borderline nie wiąże się jakoś też z poczuciem nienawiści?
Nie, to są inne fenomeny, ale nienawiść jest bardzo znamienna, choć nie jest formalnym kryterium diagnostycznym, takim nozologicznej diagnozy. Natomiast nienawiść, wrogość, zawiść są bardzo wyraźnie zaznaczone u osób borderline. Otto Kernberg uważa, że osoby borderline mają znacznie wyższy wrodzony poziom agresywności. Freud nazywał to popędem śmierci, że mają więcej popędu śmierci. To jest ładna metafora, bo nienawiść, wrogość, chęć zniszczenia, zniszczenia innych, zniszczenia siebie, to jest bardzo mocno zaznaczone w osobowości borderline. Tego nie znajdziemy w DSM-ie, ale znajdziemy w gabinecie.
I w prawdziwym życiu, jeżeli mamy z taką osobą do czynienia.
Zdecydowanie tak. I jakbyśmy się mieli zastanawiać nad losem osób borderline i osób, które żyją z osobami borderline, to i ta strona ma ciężko, i ta strona ma ciężko. Rodziny osób borderline, partnerzy osób borderline, dzieci osób borderline będą się spotykać i będą musiały żyć z ich wrogością, to co nazywałeś możliwą nienawiścią. Nienawiść jest jedną z manifestacji agresywności. To jest bardzo ciężkie. Bardzo, bardzo ciężkie, bardzo bolesne, bardzo trudne. Może powiem tak na usprawiedliwienie osób borderline, że tak straszne, jak są dla innych osób, są też dla siebie. I no, ponieważ to jest ogólna prawidłowość, że nasza relacja do samych siebie jest taka sama jak do innych osób. Więc jeżeli my nienawidzimy siebie, a osoby borderline bardzo często siebie nienawidzą, literalnie się nienawidzą. Myślą o sobie w kategoriach wyzwisk i inwektyw. I taki mają dialog wewnętrzny. I to samo emitują oczywiście do innych ludzi. Nam jako terapeutom to pomaga zrozumieć, co przeżywa osoba borderline, jak patrzymy, co chce nam zrobić i co nam robi. Jak nas dewastuje, jak nas niszczy, jak wobec nas jest nienawistna, no to my rozumiemy, że nam pokazuje, jak ona obcuje sama ze sobą, jak cierpi. Mhm. Ale otoczenie cierpi bardzo. Często z osobami borderline otoczenie cierpi bardzo. Bliscy, partnerzy, dzieci.
Sąsiedzi, współpracownicy.
Oj tak. No, ze współpracownikami to właśnie może być różnie, ponieważ tutaj zależy od poziomu funkcjonowania osoby borderline. 20% populacji szpitali psychiatrycznych to są osoby z zaburzeniem borderline. Co znaczy, że jest sporo osób borderline, które nie funkcjonują społecznie, nie funkcjonują zawodowo i są na przykład klientami stałymi jakichś placówek pomocowych czy szpitali psychiatrycznych. Ale bywa też, że pracują te wyżej zorganizowane, wyżej funkcjonujące. Więc wtedy tak, masz rację, że współpracownicy też mają bardzo ciężko, ponieważ osoby borderline spełniają się w niszczeniu innych, w tym, co teraz się nazywa hejtem.
Albo mobbingiem.
Mobbingiem, jak najbardziej. Ostatnio na przykład zgłosiły się do mnie osoby, psychoterapeutki, które są mobbingowane, były mobbingowane przez szefową też psychoterapeutkę. Mhm. Nie? Ale ona jest borderline, nie? Bo to osoba, która sfałszowała kilkadziesiąt certyfikatów i wypuściła do obiegu. I potem ta sama osoba zmieniła miejsce zamieszkania na inne miasto, inna poradnia, inni ludzie, inne wszystko. No i kolejny odprysk działalności dotarł do mnie w postaci skarg na mobbing.
No tak, tak, tak. Ja też się spotkałem z tym, że znam po prostu bardzo konkretne historie, kiedy osoba z zaburzeniem borderline mobbingowała osoby sobie podległe i to mobbingowała w takim pełnym tego słowa znaczeniu, nie takim zmiękczonym, jak to teraz się czasem nadużywa tego słowa, tylko takim prawdziwym grożeniem, wyzywaniem, byciem raz bardzo milutkim i przymilającym się, a raz zupełnie przeciwnym, nie wiem, wymaganiem, żeby robić zdjęcia zegara. Proszę?
To znaczy co znaczy przeciwnie?
Raz byciem bardzo sympatycznym, a na przykład przed obiadem, a po obiedzie byciem bardzo agresywnym, zadającym zadania, które nie mają sensu, albo które są w ogóle niezwiązane z tą pracą, albo które są trudne do ukończenia w określonym czasie, tak typowo po to, żeby komuś zrobić na złość i dokuczyć wymogi, żeby zrobić zdjęcia, robić zdjęcia zegara, że się w określonym miejscu w pracy jest, bo się jakby zarzuca tej osobie, że ona kłamie, że wcale jej tam nie ma.
Nie paranoidalność wiem. U osób borderline, bo paranoidalność jest częsta u osób borderline.
Tak, tak, bo, tak, albo też o historii, o której ja tutaj myślę, to też na przykład próby zastraszenia, że się coś tam komuś innemu w środowisku danej branży rozpowie na temat tej osoby, jeżeli czegoś konkretnego nie zrobi, czego ta osoba mobbingująca, w tym właśnie przypadku mająca zaburzenie borderline chce, więc i kilka innych podobnych historii znam, więc też myślę, że to jest ważne, żeby osoby borderline chodziły do psychoterapeutów, a w skrajnych przypadkach też brały jakieś leki, żeby im i otoczeniu się, nie tylko im samym, ale też żeby ich otoczenie po prostu mogło jakoś funkcjonować prawidłowo i normalnie.
Co do leków, to jestem sceptyczna. ponieważ leki, no to mogą dostać antydepresanty albo jakieś anaksjolityki, ale to nie zmieni ich marnego charakteru. Na to jedynie może pomóc psychoterapia. I ogólnie ja bym powiedziała pracodawcom tak, dobrze się zastanówcie, bo to, co będzie powodowała w zespole, to będzie podobne do osobowości paranoidalnej i w ogóle tych niższych organizacji osobowościowych, będzie powodowała intrygi, plotki, rozłam w zespole. Rozłam w zespole. To jest bardzo charakterystyczne w szpitalach i w zespołach, które się zajmują pacjentami, że pacjent borderline powoduje rozłam w zespole leczącym. I jak terapeuci są niekompetentni, nie mają wiedzy klinicznej, no to biorą to za dobrą monetę i się na przykład kłócą o to, jaka jest diagnoza tego pacjenta albo jak z nim postępować. Nie rozumieją, że ich zachowanie i impulsy są pochodną psychopatologii tego pacjenta. No to jest w szpitalach, ale to samo jest w zespołach pracowniczych.
Ja też czytałem jakoś niedawno, całkiem w zeszłym roku, pod koniec 2022 roku, czytałem taką publikację, jeden z czytelników mi podsyłał, że właśnie są badania pokazujące, że osoby z zaburzeniem borderline angażują też znacznie więcej w ogóle zasobów szpitala niż pacjenci z innymi zaburzeniami. Już teraz nie pamiętam, czy tam to mierzyli czasem, czy czymś innym. W każdym razie no, z tego badania wynikało, że personel medyczny ze szpitali psychiatrycznych znacznie więcej czasu poświęca na pacjentów z zaburzeniem borderline niż na innych pacjentów, no bo oni są tak angażujący z tym, co ze sobą i z innymi robią.
To nie znam tych badań, ale to brzmi bardzo prawdopodobnie, bo jako psychoterapeuci, jak pracujemy z pacjentami borderline, to my wiemy, że jest to tak obciążająca praca, że na przykład się odradza posiadanie więcej w praktyce pacjentów borderline niż kilku w indywidualnej terapii. My musimy bardzo dużo korzystać z superwizji wtedy, ze wsparcia. Jest to niezwykle wymagająca, nieporównywalnie bardziej niż z innymi zaburzeniami osobowości, praca.
Bardziej nawet niż z psychopatami, z paranoikami czy z narcyzami.
Z psychopatami nie przesadzałabym z możliwością psychoterapii, bo osoby psychopatyczne w ogromnej większości nie nadają się kompletnie do psychoterapii. Po prostu one się nie uczą z doświadczeń. I tu, więc myślę, że rzadko się prowadzi psychoterapię taką rzeczywistą. Natomiast osób borderline jest dużo.
No i też dodajmy, że w przypadku osób borderline badania pokazują, że faktycznie psychoterapia bardzo pomaga. To będziemy jeszcze mówić o leczeniu, ale tutaj zaznaczmy tylko, że właśnie psychoterapia bardzo w takich osób, oczywiście dobra psychoterapia i też prowadzona przez odpowiedni czas, bo to nie jest coś, co się przyjdzie kilka wizyt i to minie, jak to jest zresztą z zaburzeniami osobowości w ogóle. Ale tak, ale teraz wróćmy już do kryteriów, bo jeszcze zostało kryterium diagnostyczne dotyczące psychozy. Kolejnym kryterium diagnostycznym dla zaburzenia osobowości borderline, nie wiem czy już czy nie ostatnim, czy przedostatnim, jest popadanie w psychozy, czy się mylę?
Nie, to jest ostatnie, jeszcze nam zostało inne, ale możemy omówić to ostatnie kryterium. Chociaż to nie jest dosłownie takie kryterium o psychozie, bardziej tu jest mowa o pojawiających się ideacjach paranoidalnych, czyli że ktoś przetwarza prześladowczo to, co się dzieje, na przykład upatrując wrogich intencji u osoby, z którą ma do czynienia, albo czując się przedmiotem jakiegoś spisku, czy przypisując, interpretując to, co się dzieje w kategoriach, nie wiem, teorii spiskowych.
Czyli takie wtórne objawy paranoiczne, które nie są
Paranoidalne.
paranoidalne.
Nie psychotyczne, bardziej tutaj chodzi o nie rzeczywiste urojenia, tylko takie podejrzliwość, idee nadwartościowe, tego typu historie oraz objawy dysocjacyjne. Ja mówię tutaj o kryteriach z DSM-5. I tak jak patrzę, nie ma tutaj nigdzie mowy o psychozie, która przecież przelotne objawy psychotyczne są obecne u osób, występują u osób borderline.
A czym się w ogóle różni taka psychoza u osoby borderline, na przykład z psychozą u osoby schizotypowej, schizofrenicznej albo paranoicznej?
Osoby borderline rozwijają czasem takie bardzo krótkie stany psychotyczne. Nawet nie wiem, czy zasługujące na miano psychozy, ale spotkałam się też z takim terminem psychoza przeniesieniowa. Ja się spotkałam osobiście z takimi sytuacjami, że pacjent w obrębie jednej sesji zaczynał mieć sposób przetwarzania rzeczywistości, który trzeba nazwać urojeniami, ale potem mu to mijało. I to było związane z intensywnym doświadczeniem interpersonalnym z terapeutą, akurat w trakcie sesji. I spotkałam się też z tym, że to mogą być kilkudniowe psychozy albo jednodniowe, ale spotkałam się też z tym, że to były kilkumiesięczne psychozy. I nie wiem, czy diagnoza została zmieniona, ale na przykład miałam pacjentkę, która rozwinęła psychozę będąc w ciąży, no to potem urodziła, no to już i ona była borderline, tak dramatycznie borderline. Potem nie miała, była normalną osobą borderline ze wszystkimi tego konsekwencjami, po czym znowu zaszła w ciążę. Lekarze jej powiedzieli, żeby się zastanowiła, bo jak zachodzi w ciążę, to dostaje psychozy. I ona to zrozumiała, albo chciała zrozumieć, jako radę, żeby usunęła ciążę, co też zrobiła. I potem weszła w wielomiesięczną psychozę, a jak została wypuszczona ze szpitala, no to kontynuowała bardzo silne tendencje samobójcze. I to nie jest podobne do obrazu borderline. Ale ona już tam nie miała tych psychoz. Więc myślę, że po prostu w życiu jest różnie, ale w programie dla borderline są przewidziane krótkie psychozy. Do paru dni, parę godzin, parę dni.
Czy są jeszcze jakieś objawy dotyczące zaburzenia borderline, o których chciałabyś teraz tak jeszcze dodać, wspomnieć?
Tak, bo mamy jeszcze dwie rzeczy do przeanalizowania. Mamy tutaj objawy dysocjacyjne. Powiedziałam, że wrócimy do objawów dysocjacyjnych, mianowicie mamy objawy depersonalizacji i derealizacji głównie. Depersonalizacji to jest takie uczucie, ja bym powiedziała, to większość osób powinna zrozumieć, bo na pewno czytała o tym, jak się człowiek czuje, kiedy jest pod wpływem środków psychoaktywnych, kiedy nie czuje się całkiem sobą. Nie, żeby się czuł kim innym, ale jest jakby oddalony od siebie. Taki trochę
poczucie oderwania od swojej osobowości.
Tak. Natomiast derealizacja to jest takie uczucie, jakby życie przepływało gdzieś obok mnie. Ja z tym nie mam za dużo wspólnego. Ono sobie tak mija, a ja tu jestem obok. I to wszystko się wydaje takie nierealne. To naprawdę się dzieje, czy nie naprawdę? Jakoś mnie to nie do końca rusza. Jestem jakby za szybą. To są bardzo znamienne objawy dla zaburzenia borderline. Bardzo nieprzyjemne. Tak bardzo nieprzyjemne, że część osób, które ich doświadcza, właśnie dlatego próbuje robić sobie krzywdę. Samo uszkadzać się, po to, żeby w cudzysłowie się obudzić, z nadzieją na obudzenie, bo to jest jakby człowiek był w takim śnie, takim półśnie, półjawie, gdzie nic nie jest ważne, gdzie nic nie jest prawdziwe, nic nie jest istotne. I żeby się z tego obudzić, można na przykład naciąć skórę na przedramionach, poczuć ból, przypalić się papierosem, walnąć głową w ścianę, zrobić sobie coś gwałtownego i się obudzić.
A w przypadku depersonalizacji, bo teraz mówiłaś o derealizacji, w przypadku depersonalizacji może być na przykład tak, że osoba, która jej doświadcza, jakby w jej umyśle, w jej wspomnieniach wydaje się, jakby obserwowała określoną sytuację z trzeciej osoby, tak jakby sobie przywołuje wspomnienie i wydaje jej się, że ona obserwowała to wszystko z boku.
Nie wiem, nie miałam takiego doświadczenia. Może ktoś tak przeżywał. Nie spotkałam się z tym. Ja bardziej bym powiedziała, że jest relatywnie mało wspomnień. Osoby, które są zdysocjowane w jakikolwiek sposób, one nie zauważają, gdzie są, co robią, co się działo, nie pamiętają tego. Myślę, że wiele sytuacji, gdzie ludzie mówią, że nie pamiętam, co było w podstawówce, to dlatego, że były zdysocjowane. I ja może w takich innych okolicznościach to rozpoznaję, bo jak uczę terapeutów hipnozy, gdzie częścią hipnozy jest umiejętność opisów sensorycznych doświadczeń. I się okazuje, że osoby, które są zdysocjowane permanentnie, one nie umieją opisać, jak wygląda liść. One nie wiedzą, jak, nie wiem, jak smakuje ziemia. One nie wiedzą, jak pachnie na przykład, nie
jaśnie.
Wiem, kwiat hiacynta. Ich sensoryka jest ograniczona, bo nie zwracają uwagi, bo są nieobecne w tu i teraz i im się nie zapisują wspomnienia.
A ostatnie kryterium, które nam zostało do omówienia?
Ostatnie właśnie kryterium, o którym mówimy, to jest gniewność.
Gniewność, ta nienawiść w zasadzie też pewnie trochę.
Nienawiść to jest, ja bym powiedziała, coś takiego na zimno. Tak, nienawiść jest bardziej metodyczna i jak najbardziej ona tutaj będzie obecna, czy to będzie to kryterium, więc będzie i nienawiść, ale tutaj chodzi też o taką skłonność do wchodzenia w agresywną wymianę. Że te osoby tak jakby czekały na zwarcie, na konflikt, są zrywne, jeśli chodzi o reagowanie na sytuację, jakby to było coś przeciwko nim. No to już takie przysłowiowe pytania, jesteś za Krakowią czy za Wisłą, albo w Poznaniu, nie wiem jak to będzie, za
Lech
Lechią.
Poznań.
A czym jeszcze?
No nie wiem, teraz mi przychodzi głównie Lech Poznań.
Ha, nie przeżyłbyś na kwartale, gdybyś nie wiedział przeciwko komu się opowiedzieć. Żartuję tutaj, ale to jest takie szukanie pretekstów, żeby wejść w bójkę. I skłonność do bójek.
Albo też skłonność, myślę, że do tego, żeby się czuć ofiarą, w sensie, żeby tylko szukać pomysłu na to, jak się poczuć urażonym przez kogoś.
To też, to jest na różnych poziomach, prawda, ta agresywność, ale w wymiarze takim fizycznym, to nawet bym powiedziała, jest takie jakoś szczególne. Mnie się zdarzyło mieszkać w dzielnicy, gdzie było dosyć dużo osób trwale nadużywających alkoholu, potocznie zwanych pijakami. To byli wychudzeni mężczyźni, którzy rano przemierzali dzielnicę z torbami pełnymi butelek i bardzo uprzejmi zwykle, zagadujący czasem o niewielkie kwoty pieniędzy, ale bardzo tacy koncyliacyjni. I ja kiedyś patrzyłam na grupę tych mężczyzn i co mnie zdumiało, że wszyscy mieli przestawione nosy. Co jest oczywiście efektem bujek. Nie? To byli ludzie, którzy mieli prawdopodobnie właśnie ten rys, jak się napili, że wchodzili w bójki, w zwarcia, no i cała grupa dość jednolitych, przestawionych nosów z torebeczkami, idąca z ładunkiem butelek, żeby je wymienić na jakieś elementy baśniowe, jak to mówił Himilsbach.
Czyli takie...
Więc to jest Słucham?
Czyli to taka jakby takie trochę porównawczo-metaforyczne zobrazowanie, o co chodzi na przykładzie bardziej społecznego zjawiska, ale w
Tak.
odniesieniu do zaburzenia borderline.
Na poziomie fizycznej agresji, prawda? Bo ty się odniosłeś do takiej agresji na poziomie psychologicznym, kiedy ktoś ma tendencję, żeby czuć się ofiarą, co oznacza, że jej albo jego agresywność wyraża się w ten sposób, że przypisuje sobie walor ofiary po to, żeby bez wyrzutów sumienia pastwić się nad domniemanym sprawcą.
To właśnie też o tym rozmawialiśmy, zjawisku właśnie w tym podcaście, w odcinku podcastu Teoretikos z Jarosławem Piotrowskim o zjawisku narcyzmu wspólnotowego i tym właśnie takim kulcie ofiar i szukaniu na siłę sprawców dla tychże ofiar. A na sam koniec, bo ten odcinek nagramy w częściach, jako że to jest dosyć rozległy temat, i na koniec tej pierwszej części chciałbym jeszcze tylko zapytać, jak pomówimy w tej części o objawach, jak byś opisała objawy osób z zaburzeniem borderline w internecie? W sensie, jak się potencjalnie mogą zachowywać osoby z tym zaburzeniem w internecie, w mediach społecznościowych, w komentarzach, na Instagramie?
Co do Instagramu, to nie wiem, bo tam nie bytuję, ale to, co obserwuję w sieci, to myślę, że takie poszukiwanie miejsc czy okazji do tego, żeby zachować się agresywnie. I agresywne zachowania w sieci, no zwane hejtem, wyzywanie, przezywanie, ale no bo to jest wiele tego, ale ja bym powiedziała, że to jest poszukiwanie sytuacji, w których będę mógł się zaangażować w jakiegoś rodzaju nagonkę, taką stadną napaść na kogoś. Choć to nie znaczy, że ktoś, kto to robi, jest borderline, ale myślę, że osoby borderline, szczególnie dla nich gratyfikująca jest możliwość bezkarnego wyrażenia swojej nienawiści i agresywności. Więc nie sądzę, żeby było to zamieszczanie zdjęć piesków czy kotków, raczej właśnie udział w agresywnych nagonkach i w nienawistnych komentarzach.
No dobrze, to bardzo dziękuję za rozmowę w tej pierwszej części podcastu o zaburzeniu borderline. Rozmawiałem z Mileną Karlińską na Chrebecką, która jest psychologiem, psychoterapeutą, superwizorem, nauczycielem psychoterapii i prezeską Polskiej Federacji Psychoterapii. I wracamy w następnej części na temat borderline, która będzie opublikowana już wkrótce na podcaście Teoretiko i na stronie to tylko teoria.pl. Był to podcast Teoretiko. Jeśli się Państwu podobał i chcieliby go Państwo wesprzeć, jego przyszły rozwój i dalsze istnienie, to zapraszam na stronę patronite.pl/to-tylko-teoria. Zapraszam również na to-tylko-teoria.pl, gdzie oprócz podcastów publikuję też moje artykuły popularno-naukowe, reportaże popularno-naukowe, analizy, pogłębione komentarze czy recenzje książek na przykład. No i wziąwszy pod uwagę, że algorytmy mediów społecznościowych czy platform podcastowych, YouTube'a i tak dalej działają tak, że komentarze, polubienia, udostępnienia zwiększają zasięg do Państwa, dla których podcast ten był wartościowy, ciekawy, przyniósł jakąś nową wiedzę. Zachęcam do właśnie dawania łapek w górę, polubień, komentarzy, udostępnień, czy też na przykład na Spotify wystawiania recenzji całego podcastu. A tymczasem do usłyszenia.